Dzisiaj jest mój ostatni dzień usługi, oficjalnie tak się na to nazywa, ale jutro jest mój dzień wyjazdu, ale to jest ostatni dzień, kiedy coś się Bożego dzieje, gdzie mogę coś poprowadzić, więc wierzę, że dzisiaj najlepsze rzeczy tylko przed nami. I chciałbym mówić dzisiaj o takich dosyć konkretnych sprawach, takim czymś jak czym jest w ogóle chrześcijaństwo. Błąd. Czym jest prawdziwe chrześcijaństwo? Nie chcę mówić, czym jest chrześcijaństwo, chciałbym mówić, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo. Chciałbym powiedzieć, czym nie jest prawdziwe chrześcijaństwo i czym charakteryzuje się naprawdę prawdziwe, biblijne, szczere, Boże, natchnione przez Boga chrześcijaństwo. Takie naprawdę szczere, pełne Pisma Świętego w sercu chrześcijaństwo. I powiem wam, że kiedy tak zastanawiam się, słucham różnych pytań, które ludzie mi zadają. Słyszę, w jaki sposób są ukierunkowane te pytania na temat tego, co ja robię. To ja mam wrażenie, że ludzie odbierają to jako jedno z wielu hobby, które mi się przydarzyło w życiu. I teraz ja się bawię w Boga. I pytają, ile będę się bawił w Boga i kiedy przeskoczę na kolejne moje hobby. Bo grałeś sobie w piłkę, przestałeś, teraz pobawisz się trochę w Kościół i w chrześcijaństwo. Zostawisz i później powiedz, kiedy następny klimat. I jedna dziewczyna, nie zapomnę tego do końca życia, nigdy nie powiem jej imienia i nazwiska, która organizuje różne eventy w Polsce i zadzwoniła do mnie i mówi: Kuba, słuchaj, organizujemy taki event. Nie znudziło ci się jeszcze te ewangelizowanie? Jeszcze jesteś w branży? Ja zgłupiałem. Mówię, ty myślisz, że ja się bawię w chrześcijaństwo? Ty myślisz, że ja uprawiam turystykę chrześcijaństwo? Ty myślisz, że w lato, jak są wakacje, to wakacje i idziemy pływać? Jak zima, to jedziemy na narty? Jak wiatr powieje, to będę grał w piłkę? Jak drugi wiatr powieje, to będę bawił się w Boga? Powieje trzeci wiatr i będę zawodowym szachistą? Mówię, to tak nie jest. Słuchaj, chrześcijaństwo to nie jest jakiś oddzielny styl, jakiś oddzielny kierunek w życiu, do którego też się odnosimy. Chrześcijaństwo to styl życia. Powiedziałem to tydzień temu, powiedziałem to każdej osobie, z którą rozmawiam prywatnie i powiem to dziś. Chrześcijaństwo to nie jest religia, to nie jest nurt denominacyjny, to nie jest żadna sfera wyznaniowa. Chrześcijaństwo to styl życia, który ma swoje standardy i nieważne jaka to jest denominacja, nieważne w jakim jesteś kościele, ważne jest, czy kościół i denominacja, w której jesteś, żyje wedle standardów chrześcijaństwa. Na sądzie Bóg nie zapyta cię, ej, jakie wyznanie, jaka denominacja? Protestanci, KBWH, Warszawa, droga, wjazd do nieba. A ty? Kościół Zielonoświątkowy, Łódź, odjazd. A ty? Katolik, do nieba. A ty? Baptysta, do boksu. Nie. Tak nie będzie. Bóg nie oceni nas na podstawie, gdzie chodziliśmy. Bóg nie oceni nas na podstawie, do jakiej wspólnoty przynależymy. Bóg nie oceni nas za godziny modlitw. I Bóg nie oceni nas za godziny czytania Biblii. Bóg oceni nas na podstawie pewnych standardów. Mi się wydaje, że On mnie oceni na podstawie takiej i takiej. To ci się wydaje. On oceni to na podstawie tych standardów, które sam wyznaczył. I chcę was teraz zmiażdżyć na dzień dobry. Mogę znokautować system? Modlitwa nie czyni z ciebie chrześcijanina i modlitwa nie wyzwala w twoim życiu mocy i przez modlitwę nie poznasz Boga. Daj się dokończyć. Przez czytanie Biblii nie czyni cię to chrześcijaninem, nie czyni cię to kimś, kto zna więcej Boga i czytanie Pisma nie czyni z ciebie kogoś, kto zna bardziej Boga. Wiesz dlaczego? Powiem ci dlaczego modlitwa w ogóle, ale to w ogóle nie czyni z ciebie chrześcijanina, ani nie objawia ci więcej Boga. Wiesz dlaczego? Dlatego, że muzułmanie się modlą, buddyści się modlą, ateiści się modlą do jakiejś tam swojej wynalazków. Faryzeusze czytali Biblię, Jezusa zabili. Teolodzy uczący na wykładach, na studiach w szkołach czytają Biblię i znają ją lepiej niż niekiedy chrześcijanie, a w ogóle Boga nie znają. Więc modlitwa i czytanie Biblii i przychodzenie do kościoła nie uczyni z ciebie osoby, która zna i komunikuje się z Bogiem w ogóle. Tym, co czyni z ciebie osobę, która zna Boga i go doświadcza, i go rozumie, i go słyszy, jest Duch Święty. Nie modlitwa, bo wiele ludzi klepie modlitwy, a one odbijają się o sufit i wracają. Nie czytanie Biblii, bo możesz czytać całymi dniami i nocami, przewertować całą Biblię wzdłuż i wszerz i powiedzieć, że Boga nie ma. Możesz chodzić do kościoła najwięcej ze wszystkich warszawiaków i nie znać Boga. Tym, który nam objawia Boga, tym, który komunikuje się z nami, jest Duch Święty. I chcę powiedzieć o tym, że chrześcijaństwo bez Ducha Świętego w ogóle, ale to w ogóle i nie ma żadnej taryfy ulgowej, nie istnieje. Jeżeli myślisz, że chodzisz do kościoła, słuchasz kazań, słuchasz przemówień, czytasz Biblię, to myślisz, że gra? Nie gra. Gra wtedy, kiedy znasz Boga, On cię zna, znacie się po imieniu i kiedy Duch Boży ciebie prowadzi. Wtedy jesteś dzieckiem Bożym. Mówiłem, że będzie knockout. Ja powiedziałem sobie tak. Albo mówię to, o czym mówi Biblia, albo w ogóle nic nie będę mówił. Bo najgorsze, co można zrobić, to robić to, co robił Saul. Próbować przypodobać się ludziom. Wiecie, ja mógłbym tu wpaść. Warszawa, stolica, gość, wziąć mikrofon, powiedzieć wam takie kazanko, że wy się rozpłyniecie. I nic się w życiu nie pozmienia. A ja wolę nastawić karku, zaryzykować przebite opony na parkingu i powiedzieć wam o radykalnym chrześcijaństwie i wierzyć w to, że jeżeli dwie osoby stąd zapalą w swoim życiu poprzez obecność Duchem Świętym ogień, przemienią tą stolicę. Mnie nie interesuje 100% sali klaskających na to, co mówię. Mnie interesują jedna bądź dwie osoby przemienione. Daj Boże 10. Ale jeśli tu będzie jedna osoba, która wystrzeli w powietrze, warto było. Warto było. Dlatego, że przyjechał kiedyś gość do Gołdapi z Australii i on nie opowiadał cukiereczków. On głosił twarde chrześcijaństwo. I na tym spotkaniu ja nie znam ludzi, którzy przeżyli przełom. Większość ludzi nie pamięta tego spotkania, ale ja na tym spotkaniu odpaliłem się. I to był wrzesień. I zobacz, co się dzieje. Zobacz, co się dzieje, kiedy Boże niebo jest nad kimś otwarte. A powiem ci teraz, nad każdym z nas jest dziś niebo otwarte. Pytanie jest, czy ty w to wejdziesz? I jest tu potrzebne posłuszeństwo. I chciałbym powiedzieć właśnie o pięknym, cudownym, wspaniałym, niesamowitym, spektakularnym, ponadnaturalnym Duchu Świętym. Chcę powiedzieć, dlaczego On jest naprawdę spektakularny. Nie możemy zapominać o Ojcu, nie możemy zapominać o Synu, ale dzisiaj, z tego względu, że to nie jest konferencja, gdzie będziemy mieli 7 sesji, to jest jedno spotkanie, które musimy zakończyć przed kolacją, żartuję, przed obiadem. Chciałbym opowiedzieć dzisiaj i skupić się o Duchu Świętym. Chciałbym potwierdzić nie przez to, co ja myślę, ale przez to, co mówi Pismo Święte, że bez Ducha Świętego w ogóle, ale to w ogóle nie jesteśmy w stanie funkcjonować. I powiem ci jeszcze, zanim przejdziemy do konkretów, może znasz taki klimat? No najprawdopodobniej nikt go nie zna, mam nadzieję, że czujesz się zmęczony tym chrześcijaństwem. Nie masz w sobie świeżości, nie masz polotu i finezji dla Boga, nie masz dla Niego pasji, nie czujesz żaru, kiedy zaczynasz się modlić i kiedy wiesz, że jest 11 w niedzielę, jest przypał, bo musisz znowu odwalić. Mam nadzieję, że nikt z was tak nie ma, ale jeżeli nie będziemy podnosić rąk. Ale jeżeli takie coś masz, to powiem ci dlaczego. Powiem ci, nie dlatego, że źle tu grają, nie dlatego, że źle tu mówią, nie dlatego, że jest tu zła atmosfera. Czujesz się tak, dlatego, że brakuje ci świeżego ognia, świeżego namaszczenia i świeżego napełnienia Duchem Bożym. Tylko dlatego nudzisz się w chrześcijaństwie i nie masz do tego pasji. I wtedy zaczyna się redukować chrześcijaństwo i relacja z Bogiem do religii i do próby zaspokojenia Boga. I wchodzisz w sferę religijnych uczynków, gdzie starasz się na siłę, ofiarując siebie, przypodobać się Bogu. I wtedy wchodzisz na najgorszy z najgorszych możliwych gruntów. Wchodzisz w religię i wtedy zegar cyka do momentu, kiedy opuścisz wspólnotę i skończysz albo oszukując sam siebie i goniąc po innych wspólnotach, aż zatoczysz krąg po całym województwie, albo wylądujesz kompletnie sam i staniesz się internetowym hejterem, który będzie miażdżył wszystkich na Christian News pod każdym artykułem. Dla mnie nie istnieje w ogóle kumpel, jak ja mam kumpli na znajomy, na Facebooku, którzy ładują i hejtują w internecie chrześcijan nawzajem, to nie, że usuwam, blokuję. Ja nie chcę mieć z tymi ludźmi nic do czynienia. Dla mnie ludzie nie mają bojaźni Bożej, kiedy jeden tyra na drugiego w internecie. Ale to tak tylko wierzę, że miałem to powiedzieć. Nie wiem, mam nadzieję, że tu nikogo takiego nie ma. Chwała Bogu. Gdyby nie było, to znaczy, że bez sensu mówię. I posłuchajcie, mam nadzieję, że nie zrozumiecie tu jako słowo, które będzie... Nie. Ja mam marzenia. Wczoraj jechałem naokoło Stadionu Narodowego. Objechałem go. Mówię, ty będziesz nasz. Ty jesteś zbudowany tutaj dla wielu celów, bo oni myśleli, że budują ten stadion po coś tam. Ten stadion jest wybudowany, żeby reprezentować przebudzenie w Polsce. I moim marzeniem jest nie wypełnić ten stadion ludźmi. Nie jest to moim marzeniem. Moim marzeniem jest przebudzenie w Polsce i na ten stadion wejdzie 10% tych ludzi, którzy będą płonąć ogniem. Dlatego, że będzie tyle ludzi w Polsce zapalonych ogniem i będziemy wspólnie w strategicznym miejscu w Polsce, w Warszawie, stali na największym obiekcie, którym jest Stadion Narodowy, który ma wielkie znaczenie. I razem będziemy uwielbiać Boga w taki sposób, że nawiedzenie Bożej chwały, który przyjdzie, rozwali w pył ten kraj. Ale żeby tak się wydarzyło, to nie możemy oczekiwać na przebudzenie stamtąd. Musimy oczekiwać na przebudzenie, które jest tam gotowe dla nas, aby zamanifestowało się stąd. Serc. Nikt za nas nic nie zrobi. Bóg zrobił już wszystko. Jezus zrobił wszystko. Zrobili nam dzieło zbawienia. Przebaczyli nam. Przelał Jezus swoją krew. Rozdarte było Jego ciało. Ofiara zapłacona. Kwota została wpłacona. Zostaliśmy zwolnieni z przekleństwa grzechu. Uwolnieni. Wolni. Oswobodzeni. Dostaliśmy Ducha Świętego. Dostaliśmy wsparcie aniołów z nieba. Dostaliśmy Boga nie jako Pana, ale jako Tatę. Co jeszcze nam może zrobić Bóg? Mamy pełen full service. Teraz czas nie obwiniać Boga diabła. Czas spojrzeć w lustro i powiedzieć: czas na naprawienie mojego fermentu. Jedziemy z tym? Tak tylko wam powiem, tak naprawdę już żartem, ale prawdziwym. Regularnie już w tej chwili do tego doszło, że ludzie ze spotkań wychodzą jak głosze. Także jak ktoś wyjdzie, to po prostu to znaczy, że jest dobrze. Chciałbym wam powiedzieć, dlaczego... Chciałem skupić się na chwilę na modlitwie. Dlaczego modlitwa sama w sobie nie przynosi żadnych rezultatów? Moja babcia, rozmawiałem z nią szczerze, ona wie o tym, że ja o tym wiem. I że ja o tym mówię. Więc to schodzimy ze sfery obgadywania, wchodzimy w sferę podzieleniem się doświadczeniem. Moja babcia to mega, turbo, niesamowicie zagorzała, gorliwa, pełna oddania katoliczka. Na mak, pozytywnie, naprawdę pozytywnie. Całe życie. Ty, Kuba i ci twoi rodzice, to wy jesteście odpaleni, sekta i tak dalej. I ja przyszedłem do mojej babci. Wiecie co? Ja nie znam tak oddanej osoby, która zasuwa od ponad 40 lat na pewno, dzień w dzień, na siódmą do kościoła, dzień w dzień, a kilka razy w tygodniu jest jeszcze wieczorem. Dodatkowo w ciągu dnia w domu odmawia różaniec i modli się kilka razy dziennie. Jedzie regularnie od ponad 40 lat. Wiesz, to już jest coś więcej niż tylko wiara. To już jest naprawdę głębia i gorliwość. I podszedłem do niej i mówię: babcia, jak babcia z wnukiem, szczerej rozmowy potrzebuję. Musisz mi odpowiedzieć szczerze, ale zero polityki, patrz mi w oczy. Babcia, ona jest mega kumata. Ona jest strasznie trzeźwa w umyśle. Mimo, że jest babcią, ona jest niesamowicie z werwą. Ona jest mega szybka. Ona fizycznie funkcjonuje jak brzytwa. Ona w umyśle jest niesamowicie błyskotliwa i szybka. Naprawdę, szok. Ja mówię: babcia, pytanie, musisz mi odpowiedzieć szczerze. Powiedz mi o dwóch przypadkach w ciągu 40 lat. O dwóch. Nie mówię o codziennych. Mówię o dwóch, kiedy Bóg ci odpowiedział. Kiedy odebrałaś Jego obecność i kiedy usłyszałaś Jego głos i kiedy byłaś napełniona Nim. Nigdy. Wyobrażasz sobie ból? Modlić się 40 lat. Użyjemy kalkulatora. Poważnie. Sprawdźmy to. Ile rok ma dni? 365. czyli 40 lat razy 365, to jest 14 600 dni. Ona się modli minimum dwa razy dziennie. Więc mamy 29 200 modlitw. I ani jednej odpowiedzi. To nie jest śmieszne, to jest skandal. To jest ból i skandal. Jak możesz modlić się do kogoś 29 tysięcy razy i nie usłyszeć odpowiedzi, nie słyszeć jego głosu? Więc biorę pod uwagę dwie rzeczy. On jest tyranem, nie ma litości i ominął ją i mało tego, karze ją. Bo gdybym ja był kimś, do kogo się ktoś zwraca 29 200 razy i nikt do mnie nie i ja nie odpowiem tej osobie ani razu, widząc tą osobę przychodzącą do mnie 29 200 razy, to muszę sobie powiedzieć wprost, jesteś chamem. Gdy przyszedłby ktoś do ciebie 3 razy i byś go zignorował, coś jest z tobą nie tak. Jeżeli na żywioł ignorujesz, zero odpowiedzi, nie powiesz nic, po prostu nie odpowiadasz. Coś z tobą jest nie tak. Ale jeżeli ktoś do ciebie by przyszedł 29 200 razy i ani jednej odpowiedzi, to ja nie chcę takiego Boga. To tyran, nie Bóg. Jeżeli ja przed kimś wylewam swoje serce 29 000 razy i nikt mi nie odpowiedział, to mnie nie interesuje taki Bóg. Po co mi ktoś taki? Bądźmy szczerzy, zdejmijmy maski. To nie jest skandal? To jest katastrofa. To jest wykańczalnia. To jest jakiś dramat. Jakiś balast masz. I jeszcze masz postawę taką. Muszę, bo jeżeli nie będę tego robił, to on będzie na mnie zły i mnie ukaże. Więc ja robię z siebie ofiarę i 29 200 razy będę błagał o litość. I nigdy on mi nie odpowie, ale on mi to wynagrodzi. Ja czytam o Bogu Ojcu, o tacie dobrym. Jeżeli ktoś ci nie odpowie 29, ja nie wiem, czy to jest dobry tata. Biblia mówi, jeżeli Bóg w niebie nie oszczędził własnego syna i oddał go na śmierć za nas, to czy on mógłby nam czegokolwiek odmówić? A tu 29 200 razy bijesz w drzwi i zero odpowiedzi. To nie ten sam Bóg. To nie ten sam Bóg. I teraz powiem ci, jak zrobić, żeby raz modlić się i odpowiedź mieć od razu. 1:1. Nie zawsze, nie zrozumie źle, nie zawsze będzie to wyglądało tak, że mówisz, Boże, daj mi rozwiązanie takie i takie i takie i od razu po tym masz rozwiązanie takie, takie i takie. Ja nie mówię o tym. Ja mówię o tym, że kiedy zwracasz się do Boga, ty wiesz, że On tam jest i On ci daje odebrać to, że On tam jest. Muszę wam powiedzieć coś o tych skokach. Mogę wam zdradzić coś? Bo wczoraj była pretensja. Wczoraj miałem taką fajną akcję, bo scena miała gdzieś może z 80 metrów, a tam była transmisja live. I ja tak robię. Ja chyba z 2 kilometry zrobiłem wczoraj w trakcie sesji. Ale wiesz, kiedy piłkarz strzela bramkę, to każ mu się cieszyć tak. Widzieliście, jak gość strzela bramkę? 90. minuta meczu. Strzela zwycięską bramkę i potrafi odwrócić się, przebiec za bramką i biec w drugą stronę przez całe boisko do swoich kibiców, zdjąć koszulkę, bić się w klatę jak Tarzan i krzyczeć jest! Opowiadam właśnie o tym Bogu, z którym mam 1:1 proporcje. Ja do Niego mówię, On mi odpowiada, więc ja nie mogę stać. Mnie nosi. Ja jestem podłączony pod elektrownię, pod żywego Boga. Nie mogę ustać, nie mogę usiedzieć, nie mogę mówić o tym w tonie ściszonym. Widzisz, ktoś mnie zapytał, stary, co jest twoją sztuczką, że ty się tak regularnie co tydzień odpalasz? A ja ci powiem inny temat. Ja się tak odpalam 7 razy w tygodniu, 365 dni w roku, a czasami robię to dzień i wieczór, bo czasami trzeba działać i dzień, i rano, i wieczorem. Więc ja odpalam się 365 dni w roku. Wiesz, co zrobić, żeby odpalić się 365 dni w roku? Nie dasz rady się zmusić. Ty musisz mieć. Nie dam rady pajacować 365 dni w roku. To by było nierealne. Zobaczylibyście wałek we mnie. To już 2 lata, więc to jest ponad 700 dni. Zobaczylibyście we mnie ściemę. A ja jestem bardziej nabity niż 2 lata temu. I za 2 lata będę jeszcze bardziej nabity. I to nie jest pycha, to jest standard biblijny. To jest standard biblijny. Ty musisz płonąć ogniem. Ty musisz być podpalony. Więc Jak zrobić, żeby mieć kontakt z Bogiem? Najbardziej popularne pytanie wśród naszych kochanych rodaków, które słyszę. Dlaczego On mi nie odpowiada? To jest najbardziej regularne pytanie, jakie w tej chwili w Polsce jest. A ja bym chciał z wami przeczytać kilka fragmentów biblijnych. Chciałbym z wami przeczytać o Duchu Świętym i o tym, jak kontaktować się z Bogiem. To jest niesamowite. Na temat Ducha Świętego. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Jana 16:13. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Pójdę dalej w Jana i przeczytam wam 8:32. Poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Więc kto jest tą prawdą? Duch Boży. Duch Święty jest prawdą, która przyjdzie do nas i nas wyswobodzi. Co czytamy dalej w Jana? W Jana 4:23. Nadchodzi godzina. Owszem, już jest. Kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. O takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest kim? Duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Trzy fragmenty wyciągam z Pisma i wszędzie jest mowa o duchu. Wszędzie jest mowa, że Bóg jest duchem, że przyjdzie duch prawdy, duch, który mnie wyswobodzi i prawdziwie wolnym będę. Jeżeli chcę być wolny, to znaczy, że stan, w którym jestem, chcę z niego wyjść, bo on mnie zniewala. Jeżeli ja chcę z niego wyjść, to musi przyjść, i teraz nieważne, jaki to jest stan. Czy to jest stan choroby, czy to jest stan depresji, czy to jest stan jakiejś prośby, którą masz w sercu. Wiesz, co ja lubię w kościele, że nie mówi się o jakichś tam bzdetach, mówimy o życiowych sprawach. Jak ściągnąć uzdrowienie, uwolnienie, jak ciągnąć Bożą obecność do swojego życia, tą prawdę, która mnie wyzwoli, oswobodzi, uwolni i wypuści na wolność, że będę mógł biec, nie zatrzymam się, wzbijać się w górę jak orły, biec, a nie mdleć, iść i nie ustać. Mam nadzieję, że mamy kontrolę nad naszymi dziećmi. Więc teraz jest taka sytuacja, słuchajcie. W duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Kiedy modlisz się, wiesz, że możesz się modlić w ciele i możesz modlić się w duchu. Wiesz o tym? A wiesz, że kiedy modlisz się w ciele, to nigdy ta modlitwa nie dotrze do nieba, a ty nigdy nie dostaniesz odpowiedzi na tą modlitwę? Dlatego, że Bóg mówi, módl się w duchu i w prawdzie. Ja szukam, mówi Bóg, czcicieli, którzy będą mi oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Przychodźcie do mnie w duchu. My jesteśmy duchem. Ja i ty nie jesteś ciałem. Ja wiem, że jeden ma fajniejsze opakowanie, drugi mniej fajne. Ja mam opakowanie w blond włosach, w niebieskich oczach. Ty masz opakowanie rude włosy i czarne oczy. Inny ma ciemniejszą karnację, inny jeszcze. Ale ty nie jesteś tym opakowaniem. Ty jesteś duchem. Ty nie jesteś ciałem. Ty nie jesteś też duszą. Ty jesteś duchem. Ty to duch. Dlatego, że Biblia mówi, ty pójdziesz do nieba, a nasze ciało zostaje w trumnie. Więc ty nie jesteś ciałem, ty jesteś duchem. I wiecie, jaka jest herezja XXI wieku? Że ludzie nie wiedzą, kim są. Ludzie nie wiedzą, kim są i nie mają własnej tożsamości. I nie wiedzą, jak odnaleźć swoją tożsamość i nie wiedzą, o co chodzi. I kreują swoją tożsamość poprzez zewnętrzne rzeczy. A to naokoło. Bo ty jesteś duchem. A tylko zewnętrzne odzwierciedli to, co masz w środku. Więc jeżeli my jesteśmy duchem, a Bóg, czytamy w Jana, jest duchem, a mamy oddawać Mu cześć w duchu, to ten cały klimat, połączenie, dialog, relacja, odpowiedzi i pytania mają być w duchu. Ale idziemy. Czuję, że jest flow. Więc to wszystko jest w duchu. Więc musimy wpakować się w ducha. Co czytamy dalej? A wiesz, Jakub, nie przeginaj. Może wy usługujący, może liderzy, może tam inni przywódcy. Niech oni sobie tam żyją w duchu. Mi takie rzeczy są niepotrzebne. Mi wystarczy taka, wiesz, pełna pokoju, miłości, łaski i miłosierdzia relacja z Panem. Co? Chcę ci powiedzieć, co Biblia mówi, kim jest duch. Chcecie biblijne określenie ducha? Za co duch odpowiada? Duch Święty. Jesteście gotowi? Duch Święty jest użyty w Biblii 96 razy. Duch Pana użyty jest 28 razy w Piśmie Świętym. Duch Boży jest użyty w Biblii 26 razy. Więc tylko określając Duch Święty, Duch Pana i Duch Boży, jest to użyte ponad 150 razy. Teraz uwaga. Ja mówię, wymieniłem tylko 3 i ile razy były one wymienione. A teraz wam powiem, jakie są jeszcze określenia na ducha. Duch jako pomocnik, duch, który ten, który przekonuje, duch prawdy, duch Chrystusowy, duch udzielający rady, duch Ojca, duch bojaźni, duch chwały, duch łaski, duch Jezusa Chrystusa, duch wiedzy, duch miłości, duch życia, duch mocy, duch proroctwa, duch objawienia, duch zrozumienia, duch mądrości i duch świętości. Chcesz skazać się na życie bez tego klimatu? Bez miłości, mądrości, objawienia, prawdy, wszelkiego Bożego klimatu, który przychodzi w duchu. Jeżeli wytniemy Ducha Świętego z naszego życia, to wtedy żyjemy bez. Bez pomocy, bez prawdy, bez Chrystusa, bez rady, bez Ojca, bez bojaźni, bez chwały, bez łaski, bez Jezusa, bez wiedzy, bez miłości, bez życia, bez mocy, bez proroctwa, bez objawienia, bez zrozumienia, bez mądrości i świętości. Czyli nie istnieje takie pojęcie jak życie bez tego i bycie chrześcijaninem. Jak myślisz, kto teraz mówi? Ty myślisz, że jakiś ścielek 24 lata może mówić takie rzeczy? Duch Boży jest na mnie! Kiedy ja chciałbym mówić to, co ja bym chciał mówić, to po 5 minutach wszyscy by zwymiotowali. Nie dałoby się słuchać. Ja bym się ciął, ja bym się motał, ja bym się zacinał, ja bym nie wiedział, co mówić. Nie byłoby płynności, nie byłoby flow, nie byłoby przekonania. Wasze serca by nie były poruszone i odbębnilibyśmy rytuał religijny, który w większości miejsc w Polsce ma miejsce. Wchodzisz, ktoś tam se pogada, ktoś se tam posłucha, każdy ręce rączkę umył i wszyscy poszli. Nic się nie odbyło. Ale kiedy... Powiesz, Duchu Święty! Wiecie, moja modlitwa regularna, przed każdym spotkaniem, były 3 spotkania na bazie, ja przed każdym spotkaniem, przed którym miałem mówić, mówię tak, Boże, jeżeli Twój Duch nie zstąpi i nie użyjesz moich ust, aby mówić do ludzi, to proszę Cię, niech opony mi wybuchną, niech znajdą bombę pod budynkiem, w którym jest konferencja, niech zostanie to odwołane, przeniesione na inny termin, niech zatrzyma mnie policja i ściągnie mnie na komisji, na komisariat, żeby w ogóle nie doszło do jakiegokolwiek słowa z moich ust, bo jeżeli ja coś powiem, to jest wstyd, kaszana i bida. Dlatego, że ja nie chcę bawić się w gadaninkę i widzieć ludzi, którzy sobie słuchają. Ja chcę widzieć przełomy. Ja chcę widzieć Bożych ludzi, poruszonych Bożym duchem, zapalonym, pełnych ognia. Jeżeli my nie wejdziemy w ducha, to nigdy w życiu nie będziemy w stanie odbierać tego, co Bóg ma dla nas. O, kto by chciał? Miłość, radość, pokój, szczęście, wolność, zaspokojenie, cierpliwość, wstrzemięźliwość. O, odwaga! Jakie to są cudne cechy. Te cechy to owoce ducha opisane w liście do Galacjan w 5 rozdziale. Owoce ducha. Owoce to znaczy efekty chodzenia w duchu. Jeżeli nie masz w swoim życiu cierpliwości do swojej żony, o, ja jestem cierpliwy, wiesz, tylko w domu wybucham, to nie masz cierpliwości. Bo to nie sztuka nie wybuchnąć, kiedy jesteś w izolatce. Sztuką jest nie wybuchnąć podczas momentu, kiedy masz sytuację, aby wybuchnąć. Wiesz, czasami jest taka akcja, że wytrzymasz i później jest, no wybuchłem. No nie mogłem, wybuchłem. Sorry, wymknęło mi się. Znasz to? Skąd to się wzięło? Ty to gdzieś wziąłeś. Nie dasz czegoś, czego nie masz. O, miałem do niej miłość. O, do niego naprawdę miałem miłość. Miałam. Ale wiesz co? No jakoś wyparowało te uczucie. Nie wyparowało. Ty tego w ogóle nie masz. Bo miłość to owoce ducha. Musisz spotkać się z Bogiem, wziąć i kiedy masz, to dasz. Powiem szczerze, to też nie jest pycha. To jest standard chrześcijański. Od 2 lat spytajcie moją żonę. Nie ma jej dzisiaj, bo jest w ciąży. Chwała Bogu. Jedziemy z tematem. Mojej żony nie ma, ale ona wam potwierdzi. Od dwóch lat, oprócz może jednej sytuacji, gdzie to była Boża próba, od dwóch lat nie miałem smutku, depresji, stresu, nieprzespanych nocy, fobii, wybuchów agresji. Oj, przepraszam. Nie istnieją takie klimaty. Wow, ale ty to kozak. Nie, to jest standard dzieci bożych. I to nie jest nic ponad nadzwyczajnego. To nie jest spektakularne. To jest standard. My musimy przestać patrzeć na nas przez standardy chorego XXI wieku, że jak ktoś jest bez antydepresantów, to jest szacun. My musimy spojrzeć na chrześcijaństwo w Biblii, bo Biblię napisali, jak myślicie, uwzględnili, że przeczytamy ją w XXI wieku? Czy ta Biblia ma datę ważności? I od 1901 już nie działa, bo pojawiły się samoloty, komputery, Facebooki, szefowie źli w pracy i wtedy Biblia już nie działa i wtedy trzeba wejść w antydepresanty. Nie. Biblia jest ponadczasowa, to jest Słowo Boże, realne dla nas na dziś. I chciałem wam powiedzieć coś jeszcze. Wow, to jest niesamowite. Więc jak ja mogę być z tym Bogiem? Po pierwsze, musisz zrozumieć Jego charakter, że to nie ten, który chce od ciebie coś wydoić, dlatego że wiesz, że ludzie, którzy nie lubią Boga, nie mają z Nim ochoty spędzać czasu, nie mają dla Niego pasji, nie mają dla Niego żaru, nie dlatego, że nie chcą, dlatego, że mają zły obraz Boga i myślą, że Bóg chce ci coś odebrać, zabrać ci najlepsze rzeczy, odciąć cię od samych przywilejów i fajnych rzeczy i chce ci pozabierać wszystko, co masz i gnoić cię, przyładować ci gwoździami po uszach, po rękach, po nogach, bić cię, biczować, masz nałożyć porwane szaty i zamknąć się z kozą w jaskini. Nikt tego nie powie amen, ale większość ludzi w Polsce ma taki obraz. Nikt nie powie, wiecie, testem i potwierdzeniem dla mnie była jedna impreza, gdzie przyszedłem, bo znajomi zaprosili mnie, to był chrześcijanin, który zrobił swoje urodziny i na te urodziny przyszli niewierzący i ja wykorzystałem tą sytuację, żeby przyjść i w kręgu młodych ludzi nie wywalić im kazanie, ale zapytać ich, co oni myślą o Bogu. I wchodzę i widzę, jest impreza, oni się bawią, się cieszą, śmieją się, jest świetnie, jest rewelacja, słuchajcie, jest stan niesienia. I wiesz, jak możesz zabić każdą imprezę na świecie? Ej, słuchajcie, jak tam, wierzycie w Boga? Jest tak. Tak. Wierzący, ale nie praktykujący. O religii i polityce się nie rozmawia. Nie psuj urodzin. Jak to nie psuj urodzin? Zepsułem urodziny, bo powiedziałem o Bogu? Tak, dla nich zepsułem. Bo Bóg to nie ten, który udoskonali te urodziny i stworzy jeszcze fajniejszą imprezę. Bóg to ten, który zmiażdży tą imprezę, pobije wszystkich, powie na glebę i leżeć. Kajdany w tył, bransoletka na rączki i masz leżeć i kwiczeć. Jak będzie boleć, to dobrze, bo komu Bóg nie żałuje, temu chorobki i krzyża nie żałuje. Powiedzonka. A to tak nie jest. Bóg to piękny, pełen miłości, pełen radości, pełen wolności, pełen zaspokojenia, pełen ukojenia, pełen uniesienia, pełen... Wow, kiedy ty się nim nafukasz, ja to nazywam, młodzi ludzie się tak mówią, tu nie wypada tak powiedzieć. Młody człowiek mówi, nafukam się i będzie git. Ja nafukam się Bogiem i jest mi git. Napełnia się Bogiem i mi jest git. I jadę samochodem. Wiesz co, pierwsze objawy, kiedy jest ci dobrze, zaczynasz śpiewać bez muzyki. Nie piosenki, bo do tanga trzeba dwojga, ale zaczynasz na spontanie tworzyć własną melodię i śpiewasz do Boga. Ja jadę gdzieś po Warszawie na to spotkanie i myślę, kurde, jak ktoś jedzie ze mną z dłuższy czas obok mnie, to koniec ze mną jest, mówi. No lepkę mam, świr na bank. Słuchaj, jadę, czerwone światło, luz wrzucony, ręczne zacinki. O, Panie, dzięki Ci za Twoje napełnienie, że ja jestem dzieckiem Twoim i że mogę Ciebie doświadczać. O, zielone, jedziesz. Jedziesz, nie ma muzyki i sobie lecisz. Bo wiesz, że Bóg jest z tobą. O, jakie bailando. Wiecie, co powiedziałam sobie? Żony nie ma. To wykorzystam ten czas. Oddzielę się kompletnie teraz. Od czwartku wieczór. W nocy przyjechałem do Warszawy z czwartku. Od tego dnia, od tego momentu, kiedy wejdę tutaj do Warszawy i będę miał swoje pokoje, gdzie będę czekał na spotkania, do momentu mojego wyjazdu w poniedziałek, oddzielam się dla Boga i poświęcę cały czas, 24/7, na Boga. Kiedy jadłem śniadanie, modliłem się i czytałem. Kiedy szedłem spać, zasypiałem słuchając jakiegoś słowa, czytając Biblię i się modląc. Kiedy wstaję rano, pierwsze co robię, się modlę. Podczas prysznica się modlę. Podczas kiedy jem obiad, się modlę. Później tylko kończysz, idziesz, głosisz, wracasz i nie mówisz, odwaliłem, teraz relaks. Nie, dla mnie relaks to pójść do Boga i odpoczywać w Nim. Rozumiesz, że w Nim możesz odpoczywać? Dzisiaj, ale jestem zarobiony po robocie, przynieś mi szamę, będę oglądał film. Dla mnie to jest masakra, wykańczam się. Kiedy oglądam film, zdycham. Powiem wam szczerze, kiedy obejrzę film 2 godziny, to po moim relaksie jest tyle. Spuścili ze mnie powietrze. Jestem do odcięcia i najlepiej, żeby mnie zamknęli w izolatce i obudził się 2 godziny później, bo się nie nadaje do niczego. Ale kiedy przychodzę po spotkaniu i napełnię się znowu Bogiem, jestem naładowany jak przecinak. Dziś wstałem rano i pierwsze co robię, klikam budzik wyłączyć i mówię, ha, oczy jeszcze zalepione, nie dasz rady otworzyć. Mówię, dzięki Ci, że jesteś. Dzięki Ci. Ha. Panie, wiecie do czego doszło? Kiedy będę schodził z łóżka, pierwsze co zrobię, zanim postawię stopy na dywanie, mówię, proszę Cię, bądź ze mną. I idziesz, myjesz ręce, patrzysz w lustro i mówisz, dziecko Boże. Idziesz sobie dalej, na śniadanko. Na śniadanku jesz jajecznicę z boczkiem i cebulką, ze szczypiorkiem na górze, chleb razowy i masełko, pomidorek, herbatka truskawkowa. I czytasz sobie w telefonie werset. Werset sobie czytasz z Mateusza 5:3. I on cię zaczyna inspirować, bo tam jest powiedziane, bogaci, błogosławieni, ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Boże. I jesz i zastanawiasz się, co to znaczy ubogi. Pierwsze, co człowiek pomyśli, który nie zna Boga, aha, jest źle, ale będzie jeszcze gorzej. Mam się oskubać do zera, oddać wszystko, co mam, sprzedać wszystko, co mam, wysłać na misję do naszego przyjaciela, który gdzie jesteś, który wyjeżdża, wyślemy mu wszystko, nie będę miał nic, nie ma problemu, wezmę kredyt, kredyt też mu odeślę. Tak mnie widzi Bóg i wtedy jestem błogosławiony i posiądę Królestwo Boże. Ależ chrześcijaństwo, tylko się pochlastać. Ale, mówię, Boże, co oznacza ten fragment? Co Ty chcesz tu powiedzieć? I zaczynasz badać. Duch Święty mówi, poobczajaj to trochę z oryginału, bo jak wiecie, Biblia nie była pisana po polsku. Więc idziesz do oryginału, odnosisz się do tekstu, patrzysz, co tam jest napisane. A przesłaniem tego jest takie, bogaci są błogosławieni, żebrzący u ducha. Czyli kiedy ty jesteś pusty w duchu i masz świadomość, że potrzebujesz, wtedy jesteś żebrakiem. Żebrak charakteryzuje się tym, że prosi, bo potrzebuje. Ten, kto nie prosi, to znaczy, że nie potrzebuje. A kiedy jesteś biedny w duchu, to jesteś błogosławiony, bo głód sprawia, że prosisz, a kiedy prosisz, otrzymujesz. Kołacz się otworzy wam, proście, a będzie wam dane. Czujesz? Jak to się wszystko zawiązuje? Cała Biblia. Wiesz, że w Starym Testamencie jest powiedziane mnóstwo razy o tym, że Jezus przyjdzie? Wiesz, że jeszcze na pierwszych rozdziałach Biblii jest mowa o Jezusie? Wiesz, że jak przeczytasz Biblię z Duchem Świętym i On ci objawi wszelką prawdę, to cię pozamiata w pył? Wiesz, że każde słowo w Biblii nie jest w Biblii bez powodu. Wiesz, że ten ciąg imion i rodów nie jest bez powodu. Ja zawsze, kiedy dojeżdżałem do momentu, syn był synem tego, ten był tego, ten był tego, ten był tego, więc ja myślę, a po co mi to? Trrr, next i jedziemy dalej. A Bóg mówi, słuchaj mnie, pokażę ci tajemnicę. I jest taki fragment, nie powiem wam gdzie. Jestem dalej na etapie badania. Jest pewien fragment, gdzie jest wymienione 10 imion pod rząd w Starym Testamencie. I czytasz, ten był ojcem tego, ten był tego, ten był tego i 10 imion. I teraz uwaga, ale mam gęsią skórę. Stary Testament, pierwsze kartki Biblii. I uwaga, kiedy postawisz te imię obok imienia i będziesz miał 10 wyrazów, te 10 wyrazów, jeżeli przetłumaczysz na polski, to wychodzi zdanie, ja, Jezus, niebawem przyjdę, aby zbawić świat. Ale pozamiatał. Wyobrażasz sobie, jakie tam są klimaty? I patrzysz i mówisz, oni już od początku zaplanowali, że przyjdzie mistrz. bo oni już od początku wiedzieli, że będzie taki orzech kamiński, który wykończy się w Gdańsku i trzeba będzie za niego przelać krew, żeby go odzyskać. Oni już wtedy to wiedzieli. I oni wiedzieli o tobie, o twoich dzieciach, o twoich rodzicach, o twojej rodzinie, o twojej siostrze, o twoim bracie, o każdej osobie na tym miejscu. I oni żyją tutaj po to wśród nas, nie aby coś od nas brać, ale aby nam dać. Jezus, kiedy przyszedł, nie przyszedł, aby mu służono, on przyszedł, aby służyć. A Jezus był odzwierciedleniem Boga w niebie, więc Jezus przejawiał serce, charakter i pragnienia Boga w niebie. A Jezus, jest powiedziane, chodził, chorych uzdrawiał, pokrzepiał, pomagał, pocieszał, leczył, wspierał, nie osądzał i ratował spod osądu. Więc jeżeli taki sam jest Ojciec, który wysyła samego Syna, aby ten odzwierciedlił charakter Ojca, to jeżeli On jest teraz tym, który nie chce mnie oskarżyć, pobić, oskubać, ale jest tym, który chce mi pomóc, wesprzeć, pocieszyć, pokrzepić, uwolnić, wyswobodzić, dać szansę, nadzieję i nowe wizje na życie, to dla mnie jest skandalem, jeżeli skupię się na czymkolwiek innym niż na Nim. I wtedy pojawia się taka sytuacja w Twoim życiu. Pragnienie. Wtedy przechodzisz z etapu religii i mówisz, wychodzę z tego wstrętnego stanu, którym wykańczam się. I wyskakujesz do tematu prawdziwego chrześcijaństwa. Prawdziwe chrześcijaństwo nie pojawia się w miejscu, kiedy jesteś wyszkolonym, pełnym objawień i wiedzy Bożej, objawień Ducha Świętego gościem. Chrześcijaństwo zaczyna się w momencie, kiedy twoje serce pragnie Boga. Wtedy zaczyna się realne chrześcijaństwo, dlatego że czytamy w Biblii, że Boże oczy przepatrują ziemię. Boże oczy przepatrują ziemię, przepatrują, szukają. Czego one szukają? Boże oczy szukają na ziemi kogoś. Przepatrują. Kogo szukają? Jest odpowiedź. Biblia jest niesamowita. Tam jest odpowiedź. Jest napisane, Biblia, Bóg przepatruje ziemię w poszukiwaniu człowieka o szczerym, poddanym sercu. I dalej czytasz sobie w Biblii, właściwie to wcześniej, bo Biblia się zawiązuje trochę tam, trochę tu i raptem czytasz historię o Dawidzie, kiedy Bóg powiedział do proroka Samuela, idź, bo znalazłem. Tam jest, upatrzyłem sobie męża według mojego serca. O, co on tam robił? Pewnie pokończył studia teologiczne. Najprawdopodobniej jest niesamowitym mówcą, prowadzi konferencje, przeczytał Stary i Nowy Testament, nowego nie ma, ale ma już objawienie. Pewnie wszystko już załatwił. Nie, Dawid to gość, który pasie owce i ma szczere serce przed Bogiem. I kiedy wstaje z rana, a obok beczyk owca, on mówi, Panie, nasycę się widokiem Twoich oczu, Twojego piękna, Twojego oblicza. W Tobie jest pełnia mojej radości. I on wtedy piękny sposób jest napełniony Bogiem. I Bóg mówi, ten gość będzie królem. Czy wy jesteście tu? Bo ja mam wrażenie, że jestem w transie. Nie... To nie jest za mocny kaliber? Dla mnie jest. Bo moglibyśmy się dzisiaj skupić, opowiedziałbym wam na zachętę 30 świadectw, a myślę, że jest ich więcej, opowiedziałbym wam te świadectwa, wy byście byli zachęceni, poszlibyście, modlilibyście się o wielkie rzeczy i nic. I później powiecie, Bóg sobie wybiera ludzi. Tym odpowiada, a tym nie odpowiada. Nie. Bóg chce z każdym z nas mieć osobistą relację. Bóg nie wybiera sobie ludzi. Bóg upatruje ludzi i szuka ludzi, którzy Go szukają. A ci, którzy Go szukają, Bóg do nich przychodzi i ich podnosi. Więc jeżeli jeszcze nie jesteś w stanie Bożego uniesienia, ekstazy i przełomu w swoim życiu, to znaczy, że za mało kołaczesz. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, błogosławieni ci i zbawieni będą ci, którzy niedobrze zaczęli i niedobrze wyglądają dziś, ale ci, którzy dotrwają do końca. A nie dotrwasz do końca, wysypiesz się, nie przelecisz do końca, nie wytrzymasz, nie będziesz szedł w progresie, będziesz miał regres, jeżeli nie będziesz napełniany dzień w dzień Duchem Bożym. Biblia mówi, nie upijajcie się winem, dlatego że wino przynosi rozwiązłość i jakieś fazy. Napełniajcie się Duchem Bożym. I kiedy napełniasz się Duchem Bożym, ten sam Duch Boży, jestem tym podkręcony. Ja muszę sobie to wyobrazić, ja wyobrażam sobie to codziennie. Bóg sobie ukształtował z prochu ziemi człowieka. Rozumiesz sobie? On sobie lepi człowieka. Przydałoby się życie. I wstało. Tchnienie żywego Boga. O tym tchnieniu mówi nam ten fragment. Napełniaj się Duchem Bożym. Musisz napełniać się dzień w dzień Duchem Bożym. W duchu. W duchu. Nie napełniaj się duchem pastora Marka. Nie napełniaj się duchem jego żony. Napełniaj się Duchem Bożym. Oni mogą się modlić o ciebie, inspirować cię. To są ludzie postawieni przez Boga na tej pozycji, aby iść, modlić, przekazywać, prowadzić. Ale ci, którzy są odpowiedzialni za twój wzrost, to nie ludzie. Ten, który jest odpowiedzialny za twój wzrost, to ty, który pójdziesz i podepniesz się pod źródło mocy, które cię napełni i wtedy będzie wzrost. Ja wiem, że to jest takie jakby... Ja też się tak czuję. Ale powiem wam, jeżeli u dwóch osób to zaskoczy, stolica będzie płonąć. To już się zaczęło. Pytanie, czy w tym płomieniu weźmiesz udział? O to chodzi. O to właśnie chodzi. Siedzi gość, młody, o to chodzi. Wczoraj widziałem taki obraz, kiedy wyszli młodzi ludzie. Jedni wyszli obserwować, jedni wyszli podziwiać, inni przyszli zobaczyć, co się wydarzy, a inni przyszli czerpać, przyszli brać. I powiem ci, co oni robili. Oni nie stali tak, oni nie rozglądali się dookoła, oni nie robili wideo, oni nie strzelali selfie. Oni, pokażę ci obraz pewnego chłopaka. To jest nagrane, to będzie. To jest mój dzień przełomu! 14, 15 lat. Nie chcę tak żyć! Nie chcę już tak żyć! Napełnij mnie świeżym ogniem. Chcę przełomu. 20 minut. I on będzie miał swój przełom. A czy ty będziesz miał swój przełom? Czy ty wyjdziesz z łódki? Widzisz, wiesz, ja już dużo robię, bo ze wszystkimi uczniami, ludźmi bożymi jestem, mam wspólnotę, jesteśmy wszyscy razem, jest elegancko, znamy się, rozumiemy się, wspieramy się, dzielimy się wzajemną miłością. Spoko, ale Bóg mówi, podążaj za mną. I Jezus nie siedział w łódce, Jezus cisnął poza łódką. I dzisiaj musimy wyskoczyć z komfortowych kajaczków i pójść za Jezusem, bo mam newsa. Jezus nie powiedział, będę za wami podążać. Jezus powiedział, naśladuj mnie, podążaj za mną. To ty masz podążać za nim, a nie on za tobą. Łaska łaską, on cię ściga. Ale jeżeli chcesz iść przez życie jak przecinak i Pershing, to musisz chwycić go i za nim iść. I wtedy czytasz historię w Starym Testamencie. Ty prowadził ich słup obłoku, a w nocy słup ognia. I on mówi tak, Biblia mówi. Idzie słup, ogień idzie, rozumiesz? I ogień się przemieszcza i oni za nim idą. Bóg ich prowadzi. I raptem jest powiedziane, że słup ognia się zatrzyma. Więc co oni robią? Rozkładają namioty. Ale my przecież musimy tam iść. Przecież ja mam plan. Przecież ja miałem proroctwo. Przecież ja miałem wizję, że polecę do Republiki Zielonego Przylądka. Więc lecę dziś. Pytanie, czy masz lecieć dziś? Polecieć, Bóg chce, żebyś poleciał, ale to ty masz za nim podążać, a nie on za tobą. I musisz to wiedzieć, czy on się dziś porusza i idzie naprzód, czy teraz jest moment, w którym się uczysz. A nie będziesz tego wiedział, jeżeli nie wejdziesz w ducha i nie ujrzysz go w duchu i w prawdzie. Masz decyzję, w lewo czy w prawo, sytuacja życiowa, z roboty się zwalniać czy nie, robota, która na mnie czeka, jak się z niej zwolnię, to mnie przyjmą czy nie, sytuacja, którą mam, propozycja kontraktu, którą mam, kobieta, z którą jestem w planie wziąć ślub, czy tak, czy nie, czy w lewo, czy w prawo, wyjechać, nie wyjechać, zostać, nie zostać, ten kościół, nie ten, ten miasto, nie te, te studia, czy nie te. Chcesz żyć na oślep? I później pomysły twoje spadną ci na twoją głowę. I budzisz się, powiem to po polsku. Znacie te przysłowie, tak? Budzisz się i masz niespodziankę. O! Ale wtopa. A myślałem, że tak ma być. No tu masz rację, myślałeś i to tyle. Musimy mieć kontakt z Bogiem. Dlatego, że bez Boga w duchu, jeżeli nie będziemy prowadzeni przez Niego, nie dowiesz się, co masz robić, gdzie masz iść. A ty musisz być użyty. Wyobraź sobie sytuację, że w twojej pracy, ty jesteś wierzący, i wyobraź sobie, że w twojej pracy jest osoba, która planuje samobójstwo. Pracujesz w wielkiej firmie. I w twoim budynku jest osoba, która planuje samobójstwo. I wyobraź sobie, co robi w tym momencie Bóg. Czy Bóg mówi, i dobrze, bo niewierzący. Nie. Wiesz, co Bóg robi? Powiem ci, co Bóg robi. Rękę sobie daje uciąć. Bóg przepatruje ziemię i patrzy, czy jest ktoś obok, kto jest gotowy usłyszeć Go, Boga, że Bóg mu powie, ej, 3 piętra niżej jest gość, który planuje popełnić samobójstwo. Idź i mu powiedz, że go widzę, słyszę i że czas na przełom w jego życiu. I Bóg szuka i przepatruje ziemię. I mówi, kurczę, 4 wierzących w tym wierzowcu, żaden mnie nie słyszy. I gość idzie i popełnia samobójstwo. I wtedy masz odpowiedź na pytanie, skąd tyle zła na świecie? Bo nie ma ludzi, którzy odbiorą Bożą wolę i zasygnalizują Boże działanie tu na ziemi. Bóg nie każe, nie robi wybuchów, nie robi trzęsień, nie wysyła terrorystów i nie każe chrześcijan, że wjeżdża dzikus z karabinem i wystrzeliwuje 50 osób. To jest diabelskie ścierwo, które robi takie klimaty, a Bóg jest gościem, który chce powiedzieć... Przepraszam, Bóg jest Panem, który chce powiedzieć jakiemuś gościowi, który ma usłyszeć Jego głos i powiedzieć, ej, odwołajcie dzisiaj spotkanie, bo ma wjechać gość z kałachem i was chce odstrzelić. Nie chcę osądzać ludzi, że w tym kościele nie było nikogo, kto usłyszał, ale ja wierzę, że Bóg chciałby ich przed tym ostrzec i wierzę, że pragnieniem Jego serca było przekazać to do ludzi. I wiele, wiele sytuacji i świadectw jest, gdzie Bóg mówił, nie, nie możesz tam iść. I okazuje się, że nie poszedłeś i była jakaś katastrofa. Sam w swoim życiu mam sytuacje, świadectwa i historie, w których Bóg mnie zatrzymał w ponadnaturalny sposób, gdzie ja wiedziałem, że muszę tam iść. I de facto doszedłem, ale doszedłem tam z jakimś opóźnieniem. Gdybym trafił tam bez opóźnienia, straciłbym życie. Dziećmi Bożymi są ci, których Duch Boży prowadzi. I teraz, ile potrzeba czasu dla mnie, odpowiedz mi na pytanie, żebym od zera mógł nauczyć się mówić biegle po francusku? Plus, minus. Jak mam talent, to może i rok. Czyli z półtorej. Żeby nauczyć się francuskiego mówić biegle, potrzebuję 1,5 roku. Zadam ci pytanie, który język jest bardziej kreatywny, ponadnaturalny, spektakularny i niesamowity? Boży język Ducha Świętego czy francuski? Boży język. Więc powiem ci wprost, przez 10 minut wieczorem nie nauczysz się nic. Musisz podjąć decyzję, czy chcesz być radykalnym chrześcijaninem, wierzącym, praktykującym, a nie wierzącym, niepraktykującym. Czy chcesz uprawiać chrześcijaństwo i być dzieckiem Bożym, czy chcesz bawić się w religijny układ. Jeżeli chcesz być prawdziwym wierzącym, a uwierz mi, bez bycia prawdziwym wierzącym skończysz tragicznie, bo tylko bycie prawdziwym wierzącym czyni cię kogoś, kto ma Ducha Świętego, Ducha Pana, Ducha Bożego, który jest pomocnikiem przekonującym, Duchem Prawdy, Duchem Chrystusowym, Duchem wszelkiej rady, pomocy, oczyszczenia, wsparcia, pokrzepienia, uzdrowienia, objawienia i chwały. Jeżeli w to nie wejdziesz, to musisz żyć bez tego. I tak de facto dzisiaj świat wygląda. Kończy jak kończy. Ludzie dziś nie umierają jak zwycięzcy, ludzie umierają jako przegrani. Nie chcę nikogo oceniać. Mówię o realiach. A Bóg powiedział coś do Mojżesza. Dojedziesz do 120 i będziesz w pełni zdrowia. I zakończysz to o tak. Kiedy się w Starym Testamencie żegnali, słuchaj akcji, Bóg mówi do Mojżesza, weź Aarona, bo on będzie umierał. Pożegnamy się, przepraszam, od na odwrót. Ktoś kogoś żegnał, nieważne. To nie jest ważne. Jeden drugiego ma żegnać. I Bóg mówi do jednego, posłuchaj, weź go teraz do mnie na górę, przyjdziecie do mnie, spotkamy się razem, ja przekażę jego służbę dla ciebie i wtedy on umrze i pójdzie do nieba. I oni sobie idą, ej, jak się czujesz? Dobrze, jakie plany? Za 5 minut idę do nieba. A jak się czujesz? No rewelacja. A zdrowie? Petarda. Cieszysz się? No pewnie, że tak. Dlaczego? Bo będę z Panem. A nie wolisz zostać tu? Chory jesteś? Chcę być w niebie. No dobra, to chodź. Zagadamy jeszcze z Bogiem, ustalimy wszystkie szczegóły. Dobra, dogadaliśmy się tak. To trzymaj się, zobaczymy się jak umrę. Cześć. I poszedł. To jest standard. To jest standard. Dzisiaj jak ktoś będzie potrącony przez samochód i umrze potrącony przez samochód, to ja mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach to jest sukces, bo umarł szybko i bez bólu. Dzisiaj większość umiera w chorobach. Wykończeni, zmiażdżeni, torturowani przez wroga. A my musimy przywdziać zbroję Bożą, tarczę wiary, miecz ducha, którym będziesz rąbał wroga. Przyłbice, buty do zwiastowania Ewangelii i musimy odebrać co nasze. Ja mówię, wrogu, nie masz prawa dotykać mego życia, nie masz prawa dotykać mojej rodziny, nie masz prawa trącić mego domu. Jestem dzieckiem Boga Najwyższego i jeżeli podejdziesz za blisko, to cię będę smagał mieczem ducha. I Ginida ucieka. Chcę, żebyś miał jeden obraz. Kontrowersyjne rzeczy zawsze zostają w pamięci, więc teraz zrobię kontrowersyjną rzecz, ale to was zainspiruje. Patrz moje oczy. Obserwujesz zwycięzcę. Ja nie remisuję. Ja nie przegrywam. Patrz głęboko. Ja zwyciężam, bo jestem dzieckiem Boga żywego. I wiesz, po co to mówię? Nie po to, żebyście spojrzeli i zbudowali mi posąg, bo jestem zwykłym orzechem. Mówię wam to po to, żeby was zainspirować, żebyś powiedział sobie tak, ja nie będę remisować, ja nie będę przegrywać. Koniec wroga działania w moim życiu. Stawiam krechę i koniec. Ale żeby to zrobić, to nie wystarczy powiedzieć krecha i koniec, to nie wystarczy powiedzieć ja się nie zgadzam. To trzeba wejść w ducha, przyjąć autorytet, przyjąć tożsamość, napełnić się Duchem Bożym i chodzić w mocy. Bóg powiedział, Jezus powiedział, otrzymacie moc. Kiedy chrześcijanin zapyta chrześcijanina. Ja wiem, że dzisiaj jest bardzo łatwo do wnioskowania opinii. O, ten to pyszny, pełen pychy, egoizmu i własnej chwały. Ale wiecie, że jeżeli wierzący zapyta wierzącego i powie mu, ej, masz moc? Mam. Jak to masz moc? Mam. Bo Jezus powiedział, zstąpi na mnie Duch Święty i otrzymam moc. Więc mam. A ty masz? Jak nie masz, to masz kłopot. Bo tylko w mocy Bożej przeciwstawisz się mocy wroga. A z wroga pochodzi choroba, utrapienie, depresja, ból, knowania, baśnie, wszeteczeństwo, nieczystość. Nie obronisz się od tego bez mocy Bożej. Jezus na krzyżu. Posłuchajcie teraz. Jezus na krzyżu zdemolował system. On zdemolował wroga. On zrobił dym. On rozwalił kompletnie wroga. Ludzie, którzy myślą... I teraz weźmy to sobie do serca. To jest mega ważne słowo teraz. Bóg to nie ten, który osądza. Bóg to ten, który wyciągnął nas spod przekleństwa osądu. Ty powinieneś być pod sądem. Ty powinieneś ponieść karę, ci się to należy, a Bóg to ten, który zwolnił cię z tego. Bóg to nie ten, który będzie cię smagał, Bóg to ten, który w swojej cierpliwości, miłości i łasce wyciągnął cię z przekleństwa, że siedzisz pod osądem. Wyciągnął cię, dlatego że Biblia mówi, zapłata za grzech to śmierć. Nie zapłata za większość życia w grzechu od tego życia czystego to zapłata to śmierć. Nie przewartościowanie i większość grzechów nad dobrymi uczynkami to śmierć i piekło. Biblia mówi zapłatą za grzech. Niewiele za grzech. Więc chcę powiedzieć bardzo ważne zdanie. My wszyscy, nie tylko tu, ale i na zewnątrz, i nie tylko na zewnątrz, ale i w tym kraju, i nie tylko w tym kraju, ale na całym świecie. Każdy, każdy jest pod przekleństwem grzechu. Nie ma czegoś takiego. Najbardziej, co mnie śmieszy, jak to przeglądniesz, to zrozumiesz, że to jest śmieszne. Ja nie jestem taki zły. Nie pójdę do piekła. Czemu? Bo nie jestem taki zły. Jesteś najgorszy z najgorszych, bo masz w sobie grzech. I Bóg nie rozsądza, ten zrobił 50 razy grzech, a ten zrobił 10. Ten zgwałcił, ten ukradł. To ten do nieba, a ten do piekła. Nie! Bóg zerka, aha, grzech. Musi być prawo dopełnione. Zapłata za grzech to śmierć. I dlatego właśnie teologiczne, wyznaniowo-poglądowe przekonania, że za uczynki nie pójdziemy do nieba, w tym miejscu są całkowicie skasowane. Dlatego, że jeżeli chcesz iść za uczynki do nieba, to zostaniesz oceniony na podstawie swoich uczynków. A Bóg oceni cię na podstawie tego, na podstawie czego chcesz być osądzony. Więc spojrzy na ciebie i powie, aha, ty wybierasz ocenę na podstawie uczynków i przyniesiesz 3 tomy dobrych uczynków, a Bóg ci powie, miałeś grzech, do widzenia. To nie jest mój wymysł, to jest napisane w Biblii. Święty Paweł, tak, ten święty Paweł powiedział, przeklęty jest każdy, kto polega na uczynkach, gdyż za uczynki nikt nie dostąpi zbawienia. Święty Paweł to powiedział. To jest powiedziane. Przyszedłem do wielu przywódców chrześcijańskich, którzy wyznają, że za uczynki idziemy do nieba. Ja im to powiedziałem, mnie pogonili. Bo to się burzy z teologią, za uczynki. Więc nie za uczynki. Do nieba idziemy za coś innego. O, co ty mówisz? No tak! Jezus wziął na siebie karę i osąd. I on powiedział, zapłata za was, ludzie, to śmierć, ale ja biorę to na siebie i ja wezmę karę na siebie. Ja pójdę do piekła, mnie zabiją, mnie zmiażdżą, ja wezmę karę na siebie, grzech wasz wezmę na siebie. Wszyscy wiedzą, że Jezus umarł za grzechy świata, ale nikt nie wie, gdzie idzie po śmierci. To znaczy, że nie wiesz, co zrobił Jezus. I kiedy Jezus umarł za ciebie na krzyżu, za twoje grzechy, on twoją listę całą twoich grzechów usprawiedliwił, oczyścił i mówi, mam dla ciebie usprawiedliwienie gotowe, czysta karta, która przykrywa twoje grzechy, które zrobiłeś, robisz i zrobisz. Ale usprawiedliwieni będą ci, którzy to wezmą. I najprostszy, mój najbardziej ulubiony przykład, bo przykłady są najlepsze. Jeżeli dziecko nie idzie do szkoły przez tydzień, bo choruje, a w poniedziałek jest rada pedagogiczna i na tej radzie odbędzie się decyzja, czy dziecko przychodzi do następnej klasy, czy nie, czy ma klasyfikację, czy nie. Jeżeli go nie było tydzień i nie ma usprawiedliwienia, to nie dostanie promocji do następnej klasy i na radzie będzie nieusprawiedliwiony. Więc mama wieczorem w niedzielę mówi, Jasiek, nie było cię tydzień w szkole, jutro rada. Mamusia idzie na 6 do pracy, tatuś idzie na 7, więc ty jedziesz z bratem do szkoły. Wypisuję ci teraz usprawiedliwienie. O, Jasiek, nie zapomnij, bo jak zapomnisz, to pozamiatane. Usprawiedliwienie jest gotowe. Te usprawiedliwienie wystarcza, żeby cię usprawiedliwić, ale ty musisz je wziąć. Dobra, dzięki. Podpisane imię i nazwiskiem, przypieczętowane. I wtedy Jasiek idzie do szkoły, spotyka profesora. Mówi, Jasiek, gorzej być nie może. Tydzień przed radą znikasz ze szkoły na tydzień. Mam radę. Rada wymaga ode mnie, żebym przedstawił pismo, które usprawiedliwia cię z nieobecności. Dawaj! Jasiek mówi, panie profesorze, po co tyle dymu? Mam! Mama mnie usprawiedliwiła! No to nie gadaj, tylko dawaj! Ale panie profesorze, taka akcja jest. Zapomniałem. Przepraszam cię, Jasiek. Ja mam procedurę. Muszę pokazać pismo z podpisem usprawiedliwiającego. Nie masz. Nie usprawiedliwię cię. Masz pozamiatane. I mimo, że Jasiek miał usprawiedliwienie, nie został usprawiedliwiony, bo go nie wziął i nie wdrążył w życie. Jezus na krzyżu oddał swoje życie i usprawiedliwił cię ze wszystkich grzechów. Ale usprawiedliwiony będziesz, jeżeli weźmiesz na mnie i na tobie ciąży grzech. I Jezus mówi, usprawiedliwiłem cię na krzyżu. Wybaczenie jest gotowe. Przyjmij to. I Biblia mówi, jeżeli wierzysz w sercu swoim, że Jezus na krzyżu oddał za ciebie życie, umarł za ciebie, to wyznaj to swoimi ustami przed Bogiem, a zbawiony będziesz. I wtedy, kiedy to robisz, pamiętam takiego chłopaka, przez to prowadziłem, siedział w samochodzie. On mówi, potrzebuję tego, stary. Ja mówię, bierz. On mówi, jak? Ja mówię, oddaj to Bogu, po prostu mu to powiedz. Czy to jest jakaś recytowana modlitwa? Ja mówię, człowieku, zapomnij. To jest szczere wyznanie z twojego serca. On mówi, dobra, ale pomóż, bo ja nie pamiętam, nie wiem, jak to zrobić. Ja mówię, dobra, zamknij oczy, poprowadzę cię. Jeżeli zgadzasz się z tym, co ci powiem, to po prostu to powtórz, ale to niech będzie po prostu odzwierciedlenie twojego serca. On mówi, dobra. Ja mówię, Panie Jezu. On mówi, Panie Jezu. I atmosfera zmieniona. Siu. Dziękuję ci. Dziękuję, że umarłeś za mnie na krzyżu. Za wszystkie moje grzechy. Za wszystkie moje potknięcia. Ja zapraszam cię do mojego życia. Abyś stał się moim Panem i Zbawicielem. Od dzisiaj moje życie jest w twoich rękach i ja ogłaszam, że moim usprawiedliwieniem przed Bogiem, przed Ojcem, nie jest to, jaki dobry jestem, bo nie zasługuję na niebo, ale to, że ty, Jezu, oddałeś za mnie swoje życie. Amen. I w momencie, kiedy nastąpiło to wydarzenie, jego imię zostało zapisane w Księdze Życia w niebie i on jest gościem, do którego usprawiedliwienie z krzyża przyszło i wyczyściło całą listę jego brudu. To jest Boży charakter i Ewangelia. I muszę rozwiać jedną wątpliwość, bo za każdym razem, gdy mówię, przyjmuję cię do serca jako swojego Pana i Zbawiciela, ludzie mówią, aha, ja to robię co niedzielę. Komunia, chleb i wino. I powiem ci biblijnie. Komunia jest ważna. Chleb i wino jest ważne. Sam to robię. Ale Biblia mówi, że chleb i wino czynimy to na pamiątkę. Na pamiątkę tego, co zrobiliśmy. Więc dzień twojego przyjęcia Jezusa jest raz w życiu. Kiedy ty ustanawiasz go swoim Panem, kiedy ty go zapraszasz do swojego życia, to on ci w niedzielę nie wyskakuje, że musisz go znowu zaprosić. Ty go zapraszasz i Biblia powiedziała nam, że wszystko stare przeminęło, nowe jest. I tam nie ma gwiazdki, a nas tyle wytłumaczenia, co tydzień rób to samo. Biblia mówi, robisz to raz, przemieniłeś się, żyje w tobie Chrystus, nie żyjesz już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I wtedy na pamiątkę tego, że on przelał za ciebie krew, rozdarli jego ciało za ciebie, ja przyjmuję z honorem i z przywilejem chleb i wino na pamiątkę tego, że on oddał za mnie swoje życie. I kiedy ja to robię, mówię, dzięki ci, Panie, za twoją krew, dzięki ci za twój chleb, który jest ciałem twoim, które rozdarłeś za mnie na krzyżu. Ja jestem dzieckiem twoim. Nie dlatego, że przyjmuję ten chleb i to wino, ale dlatego, że dnia 12 listopada 2017 roku o godzinie 13 podjąłem decyzję, że moje życie będzie w twoich rękach, a wtedy za tydzień idź i spożyj pierwszy raz godnie chleb i wino. Bo Biblia mówi, że na moją pamiątkę spożywać będą chleb i wino, lecz, tam jest słowo, kto pije i spożywa niegodnie. Sąd własny je i pije. Jeżeli nie wiesz, co robisz, to sam na siebie ciągniesz sąd. Pełnoprawnie spożywasz ciało i krew Jezusa jako pamiątkę. Wtedy, kiedy Jezus jest w twoim życiu i ja mam swoją datę odrodzenia, na potwierdzenie tego, że musisz mieć jeden dzień w swoim życiu swego odrodzenia. Jest rozmowa Nikodema z Jezusem. Co mam zrobić, żeby iść do nieba? A Jezus mu mówi, musisz się na nowo narodzić. I gość kombinuje. Wjechać znowu? Do łona matki? On mówi, nie. Nie wjedziesz. Musisz się narodzić na nowo z ducha. I ja wielu ludzi pytam, którzy spożywają chleb i wino, o to, kiedy się nowo narodziłeś z ducha? Kiedy się nowo narodziłeś z ducha? Ale o chrzest pytasz? Nie. Kiedy narodziłeś się na nowo z ducha? Jezus powiedział, chcesz ujrzeć Królestwo Boże, musisz się narodzić na nowo. Ty, ja nie wiem, o czym ty mówisz. To znaczy, że się nie narodziłeś. I dziś jest dla ciebie szansa. Nie wiem, kim jesteś. Nie znam was po imieniu wszystkich. Nie wiem, ilu z was jest nowych, ilu z was jest stałych. Nie wiem, ilu z was podjęło decyzję podążania za Jezusem. Nie wiem, ilu z was podjęło decyzję, że wierzą, ale jeszcze nie mieli dnia nowonarodzenia. Jeżeli nie miałeś takiego dnia w swoim życiu, prosiłbym, żeby wszystkie oczy były zamknięte. Jeżeli nie miałeś w swoim życiu dnia, kiedy nie narodziłeś się jeszcze na nowo i kiedy nie przyjąłeś Jezusa do swego życia jako Pana i Zbawiciela, to ten dzień jest twój. Dlatego, że On teraz przechadza się po tym miejscu i obserwuje nasze serca i mówi, ci, którzy wezwą imienia Pańskiego, zbawieni będą. Jeżeli słyszysz głos Pański, Biblia mówi, nie zatwardzaj swojego serca. Dziś jest dzień twojego zbawienia. Więc jeżeli jesteś tą osobą, niech wszystkie oczy będą zamknięte, która potrzebuje na dziś mieć pewność, że Jezus jest tym, który cię usprawiedliwił i chcesz się na nowo narodzić. A być może gdzieś wiele, wiele lat temu zginąłeś. Jesteś jak ten syn marnotrawny, który chce powrócić dzisiaj. To proszę cię, podnieś swoją rękę. Niech wszystkie oczy będą zamknięte. Widać ręce. Trzymajcie ręce w górze. Potrzymajcie. To jest ręka przed Panem wasza. To jest twój dzień. To jest twój dzień przełomu. To jest twój dzień przełomu. Opuśćmy ręce. Zamknijmy jeszcze oczy. I chcę was poprowadzić w tej modlitwie. Chcę wam powiedzieć, że nie są to dwie, trzy, ani pięć osób. Jest wiele więcej. Ale żebyśmy czuli się komfortowo jako jedność. Chciałbym, żebyśmy wszyscy wspólnie się pomodlili i oddali swoje życie Jezusowi. Wspomagając tych, którzy robią to pierwszy raz. Ale to jest ekscytacja. Pomódlmy się na głos. Wstańmy proszę, wszyscy wstańmy. Zamknijmy swoje oczy. To jest twój dzień. Jeżeli chcesz, połóż swoją rękę na serce. Powiedz, Panie Jezu, dziękuję ci za to, co zrobiłeś na krzyżu. Że zapłaciłeś cenę. Że przyjąłeś na siebie karę, która powinna być dla mnie. I oddaję ci moje życie. I zapraszam cię, abyś stał się moim Panem i Zbawicielem. Od dzisiaj moja nadzieja, moje usprawiedliwienie to ty, Jezu. I dziękuję ci, Tato w niebie, że od dzisiaj jestem przed tobą czysty. Dlatego, że Jezus zapłacił cenę. I dzisiaj jestem wolny. A po śmierci spotkam się z tobą w niebie. W imieniu Jezusa. Amen. Zaklaskajmy dla Boga. Dzięki ci, Jezu. To jest chwała mocy moja jest. Jezus. Wow. Wydarzyło się tu teraz coś ponadczasowego, ponadnaturalnego, ponad ograniczenia. Dzisiaj wróciłeś do domu. Dzisiaj wróciłaś z dalekiej podróży do taty. I właśnie przez to, że Jezus jest dzisiaj tym, który cię usprawiedliwia, przez to właśnie możesz powiedzieć, tato, napełnij mnie swoim duchem. I kiedy ty napełniony zostaniesz Bożym Duchem, zostaniesz przemieniony, zmieniony i nie zostaniesz taki sam. I chcę ci powiedzieć, że czasami 12 sekund wystarcza, abyś został przemieniony i przyniósł przełom do życia swego, swojej rodziny, swego miasta i swego kraju. 12 sekund objawienia Pana w twoim życiu potrafi przynieść przełom i przebudzenie do miejsca, w którym się poruszysz. Dlatego, że czas start, kiedy Jezus zapytał: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? On zapytał: kim jesteś, Panie? A on mówi: Jezusem, tym, którego prześladujesz. Idź do miasta, tam powiedzą ci, co masz czynić. 12 sekund minęło, gość przemienił pokolenia. Gość spotkał Boga. Gość spotkał Jezusa. Zobaczył Jego lśnienie. Zobaczył Jego chwałę. I 12 sekund objawienia Pana sprawiło, że nikt nigdy nie zapisał w Piśmie Świętym tyle miejsca, co Paweł. 12 sekund. Spójrz mu w oczy, a obejrzysz Jego oblicze. Czuję, że Duch Święty jest tutaj, jeszcze nie skończył. Zamknijmy swoje oczy, zaprośmy zespół. Zamknijmy swoje oczy, poprosimy o udzielenie Ducha Bożego dla nas, żeby On nas napełnił, żeby nas wypełnił, przemienił, przemieniał nas całkowicie.